Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Na antenie Weszło FM, drodzy państwo, dzień dobry, witamy i mówimy, że to jest powrót, bo to jest powrót magazynu Bundesligi Lig Qualität na antenę Weszło FM. Muszę wam powiedzieć, że już się mocno stęskniłem za tym naszym magazynem i bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj w grupie następującej. Piotr Szymczuk.
Dzień dobry.
Damian Gąska.
Dzień dobry.
Dzisiaj nie ma z nami Łukasza Bobruka, którego zmogła choroba, natomiast trzymamy kciuki, Łukaszu, żebyś doszedł jak najszybciej do siebie. Mamy nadzieję, że za tydzień już będziesz z nami w pełni. Zdrów, tak samo życzymy tego wszystkim naszym słuchaczom. Panowie, Bundesliga grała, oczywiście porozmawiamy dzisiaj sobie o tym, co wydarzyło się, co wydarzy się w niemieckiej lidze, ale też porozmawiamy o europejskich pucharach, ponieważ już tak naprawdę z zegarkiem w ręku możemy odliczać czas do występu pierwszej drużyny w europejskich pucharach w tej kolejce. Myślę oczywiście o meczu Bayernu z Lokomotivem o 18:55, a właściwie Lokomotivu z Bayernem, ale zanim do tego przejdziemy, porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się w niemieckiej lidze w poprzedni weekend tak naprawdę. Podsumujmy. Liderem tabeli Lipsk, który wyprzedza Bayern o jedno oczko. Bayern no, jest drużyną, która przegrała w tym sezonie. Dwa zespoły, które nie przegrały, to jest właśnie Lipsk, no i między innymi jeszcze także Bayer Leverkusen oraz, co może też trochę dziwić, Wolfsburg. To są trzy ekipy, które jeszcze nie doznały porażki w bieżących rozgrywkach, tylko że ten Wolfsburg nie potrafi wygrywać meczów, więc jest tak nisko w tabeli. Natomiast Damian, ty powiedziałeś przed wejściem na antenę, że bardzo chcesz meczu Bayernu z Lipskiem, bo o Bayernie mówimy dzisiaj, że to jest najlepsza drużyna na świecie. Myślę, że się z tym ciężko z tym polemizować. Taki jest fakt. Natomiast Lipsk to jest drużyna, oczywiście jeszcze jej daleko do najlepszej, natomiast aspirująca do absolutnie najwyższego poziomu światowego.
Lipsk wygląda na drużynę, która faktycznie może rywalizować z Bayernem jak równy z równym w lidze niemieckiej. Na dwóch frontach raczej rady nie dadzą, chociaż pamiętamy występy Lipska z ostatniego sezonu Ligi Mistrzów, chociaż to jeszcze traktowałbym w kategoriach wielkiej niespodzianki. Ale na szczęście dla niemieckiego futbolu klubowego nie był to jednorazowy wystrzał ekipy Juliana Nagelsmana. Wiemy, że były pewne osłabienia z Timo Wernerem na czele. No, tracisz najlepszą strzelbę, która odchodzi za grube pieniądze do londyńskiej Chelsea, ale potrafisz poukładać ten zespół tak, że on nadal wygląda tak samo dobrze, a może nawet na przestrzeni całego sezonu będzie wyglądał lepiej. Lipsk póki co super wystartował w Lidze Mistrzów, pokonując na dużym luzie Istanbul Başak Şehir. Başak Şehir miał spore problemy, bo kiedy startował do tego spotkania w ubiegłym tygodniu, był aż 20 drużyną na 21 w tureckiej ekstraklasie, ale w ostatniej kolejce wygrali, wskoczyli bodajże na 11 lokatę, więc idzie trochę lepiej. To przypomnę, że to jest drużyna, z którą mocno sympatyzuje i wspiera Erdogan, więc nie jest to byle jaka ekipa na tureckiej ziemi. A wracając do Lipska, w Lidze Mistrzów poradzili sobie gładko, szybko ustawili mecz, Angelinho strzela dwa gole, też ciekawy piłkarz wypożyczony z Manchesteru City. Wydaje się, że to odrobinę błąd popełniony ze strony The Citizens i Pepa Guardioli, patrząc na to, co robi pod wodzą Juliana Nagelsmana, albo siła samego Nagelsmana, bo on potrafi poukładać te klocki w swojej drużynie. Faktycznie powiedziałem, że chętnie zobaczyłbym jak najszybciej starcie Bayernu z Lipskiem, bo już nie ten klas Seeker tak grzany w niemieckich mediach czy wśród kibiców moim zdaniem będzie tym meczem najważniejszym. Nie o tytuł mistrzowski, bo już nieraz powtarzaliśmy na antenie Weszło w naszej audycji, że to nie te mecze decydują z reguły o paterze mistrzowskiej między tymi gigantami, tylko mecze z niżej notowanymi zespołami, ale Lipsk faktycznie wygląda na ekipę bardzo mocną. 13 punktów po 5 spotkaniach. Bayern faktycznie przegrał raz z Hoffenheim, a Lipsk raz zremisował, więc idą łeb w łeb. 13 i 12 oczek Bayernu. No Dortmund też ma 12 oczek, ale jest moim zdaniem o wiele słabiej dysponowany. W Lipsku są jeszcze rzeczy do poprawy, a to sprawia, że ten Lipsk faktycznie może być lepszy, bo kiedy popatrzymy na przykład na Patryka Kleiferta, póki co gdzieś jaramy się tym chłopakiem ze względu na nazwisko. Ale
Justina.
Kiedy... Justina. A, powiedziałem Patryka?
Tak, tak.
No powiedziałem to... No,
nie z przyzwyczajenia. Ja nawet nie wyczułem.
Wychowałem się w takich czasach, że to raczej myślę Patryk Kleifert, a nie Justin Kleifert, ale faktycznie Piotrek dobrze poprawiasz...
Z Patrykiem Kleifertem mam jedno wspomnienie, takie pozapiłkarskie wtrącę.
Myślałem, że prywatne.
Nie prywatne, aczkolwiek z jego prywaty. Pamiętam Bravo Sport, była taka gazeta. Było. I pamiętam jak dziś był taki artykuł o Patryku Kleifercie i było zdjęcie z boiska, było zdjęcie drugie z boiska i trzecim zdjęciem było zdjęcie jak siedzi z trzema łańcuchami złotymi na szyi w jacuzzi, po jednej stronie blondynka, po drugiej brunetka. Patryk Kluivert, król życia. Tak go zapamiętałem.
A to widzisz, ty Patryka Kluiverta wspominasz, a ja w sumie też nawiązując akurat do Bundesligi, inna gwiazda ówczesnych czasów Giovane Elber, ta sama gazeta i sesja w wannie wypełnionej wodą. Mlekiem, przepraszam, mlekiem i same piłki.
Takiego,
nagi,
tak.
Nagi Giovane Elber, no oczywiście tego widać na sesji.
Kto to wymyślił?
Ta gazeta się sprzedawała za naszych czasów, a ten Kluivert, aha, bo mówisz, że goła klata i łańcuchy,
tak.
bo on mi się kojarzy z takim jednym trykotem Barcelony, takim złotym. Mhm. Bo on w tych czasach brylował akurat w Blaugranie, a koszulka taka stricte Blaugrana, Blaugraną nie była. Właśnie, Justin Kluivert, myślę, że ten chłopak ma sporo do poprawienia, bo u Nagelsmana jednak trzeba być wszechstronnym zawodnikiem, on jest szybki, zwinny, ale jeszcze kilku rzeczy mu brakuje. No nadal jest młody, więc jeszcze ma trochę aspektów do poprawienia. Lipsk fajnie rozpoczął w lidze, Mistrzów i nie zanosi się na to, by spuszczali z tonu. Nadal uważam, że tabela nie odzwierciedla tego, jak to faktycznie wygląda, no bo moim zdaniem Bayern jest praktycznie nie do ugryzienia. Ja wiem, że Hoffenheim to zrobiło, ale oni byli wtedy po superpucharze Europy z Sevillą w Budapeszcie, praktycznie bez jakiegoś okresu przygotowawczego po tej Lidze Mistrzów zaryzykuję, powiem tak, że Bayern to, co już miał stracić w tej rundzie jesiennej, to stracił.
Tym bardziej, że pokazują faktycznie super formę. A propos tego meczu, bo tutaj padło takie hasło, że czekamy na mecz. Ja też czekam. Tutaj odniosę się jakby do liczby mnogiej. Na mecz Bayern RB Lipsk. On 5 grudnia, więc jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. No pamiętajmy, że RB Lipsk zaczął ten mecz słabo, bo już po 8 minutach przegrywali 0-1, ale potem jednak szybko potrafili doprowadzić do wyrównania. No i w tym meczu też na uwagę zasługuje to, że mieliśmy sytuację typową, dlatego że bardzo szybko, bo po chyba 4 minutach na początku drugiej połowy kartkę czerwoną dostał w zespole Herty Holender Zefuik i też on wszedł na boisko w drugiej połowie, już w minucie 51 po drugiej rzucie musiał...
Wszedł w przerwie, otóż to, dobrze mówisz, wszedł w przerwie i po 4 minutach na boisku pojechał sobie pod prysznic, poszedł.
Tak, dlatego...
Dodajmy tylko, 47 żółta kartka, 50 kartka druga, żółta w efekcie czerwona.
Dlatego w sumie co do Herty Berlin, to znowu jest taki trochę problem, że o ile jeszcze z przodu jakoś to wygląda, o tyle z tyłu tych błędów robią po prostu tyle, że wszystko idzie ku temu, że to będzie drużyna, która po prostu będzie do końca walczyć o utrzymanie, bo teraz 4 porażka z rzędu, więc i wygląda to dobrze. Natomiast tak a propos RB Lipsk, to w ogóle zastanawiam się nad jedną rzeczą, jak dzisiaj wystąpią, jak zagrają w Lidze Mistrzów przeciwko Manchesteru United. O tym jeszcze pewnie trochę szerzej pogadamy, ale mają problem w obronie bardzo duże.
Znaczy, a ty mówisz o Lipsku, ale ja chciałbym o rywalu Lipska z ligi, czyli Hercie Berlin. Piotrek wspomina, że tam Hertha ma problemy w obronie i nie punktuje. Faktycznie to są fakty. Ma 3 punkty zdobyte po 5 kolejkach. Wygląda to naprawdę...
I odpadli z Pucharu Niemiec.
Odpadli z Pucharu Niemiec jako ta drużyna z czołówki z niżej notowaną ekipą i to wygląda naprawdę kiepsko. No ale ja jednak się nie zgodzę z tym, że z przodu jest dobrze. A szczególnie z polskiej perspektywy, bo jest bardzo źle, jeżeli chodzi o Krzysztofa Piątka. Bo faktycznie John Cordoba wskoczył do składu Bruno Labbadii i wiele można mu zarzucać, ale
strzela gole.
Strzela gole, które no, na chwilę obecną nie dają nawet jednego punktu w meczu, ale strzela, wychodzi w tych wyjściowych jednastkach. Krzysztof Piątek albo nie gra, albo dostaje jakieś ogony do rozegrania, kiedy wchodzi na boisko, niczym nadzwyczajnym, z żadnej nadzwyczajnej strony się nie prezentuje, tam była tylko zmiana w meczu z Bayernem Monachium i ta asysta, no to była jakaś jaskółka nadziei, no ale okazało się, że nic to nie dało w perspektywie Krzyśka Piątka i jego gry w barwach Herty. Powiem wam, że to wygląda bardzo kiepsko. Dzisiaj mieliśmy podsumowanie w magazynie Bundestag. 146 minut Krzysztof Piątek rozegrał w tych 5 kolejkach. Moim zdaniem to bardzo kiepsko wygląda w jego wykonaniu i moja teza na to jest taka i taka recepta dla Krzysztofa Piątka, że on musi już dzisiaj ze swoimi menadżerami szukać wypożyczenia.
Zimą,
bo ja nie wierzę w to, głosy są różne. Z mojej perspektywy to jest nierealne, by ktokolwiek wyłożył minimum 20 milionów euro za Krzysztofa Piątka zimą, no a za mniej Hertha raczej go nie puści. Przypominam, że kupiła go za minimum 25, różne są zdania, 25-27 milionów euro, więc za mniej niż 20 go nie puszczą. a bez gry też nikt tyle na stół nie wyłoży za polskiego napastnika. Mamy w perspektywie euro, wiemy, że swoje problemy ma Milik, potrzebujemy drugiego do gry z bądź za Lewandowskim. No jeżeli Piątek poważnie myśli o turnieju reprezentacji Polski, w ogóle o swojej karierze, to już dzisiaj trzeba szukać konkretnego wypożyczenia, ale tu jeden czynnik wchodzi w grę, zejście z uposażenia.
Słuchajcie, w ogóle w pierwszym meczu przeciwko Werderowi zagrał 61 minut, a potem w kolejnych spotkaniach 45, 22, 12, 6, więc ta liczba minut to ma taką krzywy jak
ale szacun,
na...
szacun dla Bruno Labbadii, który nie kupował Krzysztofa Piątka, bo nie był wtedy trenerem Herty, a ściągał już świadomie Johna Cordobę latem. I na początku dał szansę Krzysztofowi Piątkowi, nie odstrzelił go od razu na ławkę czy na trybuny, bo kupiłem Cordobę i teraz będę stawiał na zawodnika, na którego chciałem i którego mam w składzie. Dał Krzysztofowi Piątkowi szansę, a on jej jakby nie patrzeć nie wykorzystał.
Natomiast Bill też pisze, że to jest właśnie jakby największy przegrany tego obecnego czasu w Hercie. I nawet taki tytuł, który no... troszeczkę znęca się nad Piątkiem, von Rekordsturmer zu Bank Drucker, czyli jakby od zawodnika, który jest rekordem transferowym, do po prostu zawodnika, który siedzi na ławce, tak to tłumacząc już. Może nie dosłownie słowo słowo, ale mniej więcej taki jest sens.
Moim zdaniem Krzysztof Piątek niestety może aspirować do miana najgorszego transferu Bundesligi, no bo tutaj kilka czynników wchodzi w grę, bo gdyby to były mniejsze pieniądze,
tak, to
pewnie
to by przeszło to
przeszłoby
bez
większego echa. Oczywiście, że tak. A tutaj Hertha, która ma mocarstwowe plany, chce przestać być średniakiem Bundesligi, tylko w końcu chce coś więcej znaczyć w niemieckim futbolu, chce wejść na arenę międzynarodową, grać przynajmniej w Lidze Europy, kupuje chłopaka za, jak na ich realia, kosmiczne pieniądze, blisko 30 milionów euro. No i nic z tego nie ma, niedługo minie rok, od kiedy Krzysztof Piątek z Serie A z Milanu trafił do stolicy Niemiec, no to na pewno top 3 największych niewypałów transferowych Bundesligi 2020.
Dajon Cordoba, jeszcze tak dodając, zdobył trzecią bramkę w tym sezonie niemieckiej Bundesligi.
Kolejny mecz, albo właściwie pierwszy chronologicznie, jeżeli chodzi o kolejkę piątą. Stuttgart grał u siebie z Kolonią 1-1. Tutaj też polski wątek się pojawił, bo Marcin Kamiński dość niespodziewanie już w pierwszej połowie wstał z ławki i pojawił się na boisku. W 34 minucie musiał zastąpić kontuzjowanego Marka Kempfa. No i dograł ten mecz do końca. Co prawda, inaczej, nie, drużyna już nie straciła gola, więc czyste konto, bo wchodził już przy wyniku 1-1, bo tam gole padały bardzo szybko, w pierwszej, w 23 minucie. No, przewrotne są te losy Marcina Kamińskiego póki co w Stuttgarcie.
Dokładnie, ale bardzo cieszę, że ta sytuacja się przytrafiła. Nie kontuzja oczywiście kolegi, ale to, że Marcin Kamiński pojawia się na boisku. Szkoda, że musiał czekać aż na to, by aż trzech zawodników, trzech obrońców wypadło z różnych przyczyn ze składu VfB Stuttgart, no ale wchodzi w 34 minucie. Oceniłbym jego występ jako poprawny, prawidłowy, bez szału, faktycznie nie zawalił nic poważnego w tym spotkaniu. Ciężko powiedzieć, czy uda mu się utrzymać to miejsce w wyjściowej jedenastce na mecz przeciwko Schalke. No rywal słaby, grający dramatycznie w Bundeslidze. Kempf z kontuzją ucha, rozerwana małżowina uszna, ale wczoraj już w social mediach klubowych pojawiły się zdjęcia, że ma to odpowiednio zabezpieczone, opatrunki założone na ucho i trener wypowiadał się, że będzie ten zawodnik gotowy do gry. Więc pytanie, czy postawi na tak kontuzjowanego Kempa, czy jednak na Marcina Kamińskiego? Marcin Kamiński z dużą pokorą podchodzi do swojej sytuacji. Zna miejsce w szeregu. Może trochę brakuje tej zadziorności i waleczności, bo on mówił przed tygodniem w rozmowie z magazynem Bundestag, że on zna swoje miejsce w szeregu, że jest bardzo dobra atmosfera w klubie, że ciężko mu dzisiaj myśleć o tym, że ktoś wyskoczy. On twierdził, że on nie zagra w tym spotkaniu ostatnim w kolejce. No ciężko było przewidzieć kontuzję kolegi, no ale wskoczył, wykorzystał. Ja sobie przypominam spotkania Marcina Kamińskiego jeszcze sprzed kontuzji, jeszcze sprzed spadku, kiedy był wypożyczony do Fortuny. To był gość, o którym mówiliśmy w perspektywie reprezentacji Polski. I dla mnie nadal Marcin Kamiński nie ma zamkniętych drzwi do reprezentacji Polski, bo zobaczcie na ostatnie występy naszej kadry. Kilku zawodników, okej, młodszych, Walukiewicz, Bochniewicz, tak?
Tak.
Jeden, dwa spotkania. Już mówimy o chłopakach w perspektywie Euro 2021. No to Kamiński pewien background ma, doświadczenie z reprezentacją ma, grę w poważnych klubach też już ma na swoim koncie, więc jeżeli on by ten rytm meczowy załapał, to dlaczego o nim nie mielibyśmy myśleć w perspektywie wielkiego turnieju? No bo z mojej perspektywy to wygląda tak, że jeżeli on by wskoczył i regularnie grał, no to absolutnie powołanie powinien dostać.
Na razie są problemy z regularną grą. 3 mecze, 122 minuty rozegrane Marcina Kamińskiego. No pewnie kontuzja taka dłuższa jakiegoś środkowego obrońcy Stuttgartu mogłaby mu pomóc w tym, żeby grać po prostu regularnie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
No i są problemy z formą Kolonii, dlatego że od 15 meczów nie wygrali.
W marcu ostatni mecz wygrany.
Z Paderborny, więc jest no gorsza jeszcze drużyna. Pandemią, jest, tak.
Nie są najgorsi.
No, mają właśnie takie oferta, że są jeszcze gorsi, do których jeszcze przejdziemy przy okazji.
Wyścig o utrzymanie w tym sezonie będzie pasjonujący, jak będą tak takie ogórki się ze sobą mierzyły.
Wyścig żółwi.
No tak, trochę ogórki, w takiej formie. A zobaczcie, że nie te ekipy, tak jak mieliśmy Paderborn w poprzednim sezonie, wiedzieliśmy, że ten Beniaminek no raczej nie ma najmniejszych szans na to, żeby nawet do baraży się zakwalifikować. Tak dzisiaj widzimy na miejscach, na chwilę obecną, na miejscach spadkowych Mainz, które no nie ma ani jednego punktu, a jest ekipą, która już od wielu lat no, gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, gdzieś tam kręciła się często w okolicach środka tabeli, no i Schalke, po którym chyba niestety pozostaje tylko wielka nazwa, historia i tradycja.
Trochę taki kasus podobny do HSV, natomiast jeszcze taka propos FC Köln, to 2 ostatnie mecze zremisowane, więc tutaj troszeczkę poprawili swoją sytuację, ale teraz czeka ich Bayern.
O kim ty mówisz?
O Kölny.
O Kolonii.
I teraz czeka ich Bayern, więc naprawdę...
Nie wiem, to w trąbę.
No nie chcę być teraz w skórze kibiców
Bayern,
Polonii.
Idealnie, że wspomnieliście o drużynie z Bawarii, ponieważ przechodzimy do meczu Bayernu z Eintrachtem 5-0. No i kolejny Polak pokazał się z całkiem niezłej strony. Robert Lewandowski razy 3. W 50 minut zdobył te 3 gole Robert Lewandowski. Maszyna. Już coraz mniej rekordów Robertowi pozostaje do pobicia. Do bramki rywala trafia średnio co 37 minut i pojawia się na horyzoncie już oczywiście rekord Gerda Müllera. Po 5 meczach Bundesligi 10 goli na koncie Roberta Lewandowskiego. Jeżeli utrzymałby takie tempo zdobywania goli, to miałby na swoim koncie na koniec sezonu 68 trafień. Ciężko raczej stwierdzić, czy utrzyma. Raczej wątpię. Pewnie będą gorsze mecze. Natomiast no, cały czas ten blisko 50-letni rekord Gerda Müllera jest zagrożony. Tak mi się wydaje, patrząc na to, co Robert robi.
A Gerd Müller w tym swoim rekordowym sezonie po pierwszych 5 spotkaniach miał zdobyte 2 gole.
Mhm. Ale a później skończył?
Skończył z 40. Tak, ale później miał przynajmniej jedno spotkanie, z tego co pamiętam, w którym strzelił 5 goli, chyba 2 mecze, w których strzelił 4 gole. Tutaj wspominamy o Robercie, hat-trick zaliczony. Ja myślę, że Robert Lewandowski, oprócz tego, że jest maszyną i świetnym strzelcem, to był trochę podrażniony po tym spotkaniu. To trochę być może dziwnie dla państwa zabrzmi, ale takie jest moje spostrzeżenie, że był podrażniony po tym meczu w Lidze Mistrzów, gdzie jego ekipa bardzo wysoko i pewnie wygrywa z Atletico Madryt, najmocniejszym rywalem w grupie. Wydawałoby się, że wszystko idealnie się wydarzyło. Z perspektywy klubu na pewno tak, ale widać po Robercie, który jest zmieniany przez trenera Flicka, tam bodajże w 70 czy 70 którejś minucie i wchodzi z takim pewnym niezadowoleniem. Widać grymas na twarzy Roberta Lewandowskiego i nie jest spowodowany żadnym urazem ani kontuzją, tylko takim niedosytem kapitana reprezentacji Polski, bo ewidentnie Robert Lewandowski też chciał się wpisać na listę strzelców i to jest zawodnik, który chce, żeby w każdym meczu o nim mówiono, żeby to on był tym frontmanem. To oczywiście pozytywnie działa na zespół, ten zespół na niego gra. Zdarzają się spotkania, w których Robert nie trafia, no ale mijają 3 dni. Pan Robert gra mecz ligowy z Eintrachtem Frankfurt, wcale nie najłatwiejszym rywalem w tym sezonie, ładuje im 3 gole w 68 minucie, schodzi z boiska już bez grymasu, wchodzi za niego Choupo-Moting, jak się okazuje, potrzebny jest taki zmiennik, szczególnie na takie momenty, a Robert może sobie odpocząć. Myślę, że i w Lidze Mistrzów, choć może nawet dzisiaj nadejdzie moment, że i Robert zacznie strzelać, bo wiadomo, że jemu te mecze bez gola bardzo rzadko się przytrafiają. No, też wynika to chociażby z wywiadu udzielonego przez Tomasa Müllera, który mówi, że to Robert zawsze, od kiedy grają razem, był tym gościem, który strzelał dużo, a dzisiaj, kiedy na niego patrzy, no to już się stał absolutnie wszechstronny i tak naprawdę niezniszczalny. No, nie ma gwarancji, że on w meczu trafi do siatki przeciwnika, ale jednak 90% szans ku temu jest. Zobaczcie, że teraz Robert w tym meczu przeciwko Eintrachtowi strzelił gola prawą nogą, lewą nogą i głową. Dziś pojawiły się w niemieckich mediach spekulacje o tym, że tą głową trafił dlatego, żeby zaczął trenować z Miro Klose, który jest, jak wiemy, asystentem trenera.
No trochę nadinterpretacja.
Oczywiście, że tak, no ale nie zapominajmy, że Miro Klose to najlepszy strzelec mundiali w historii, więc nie byle jaka postać też, z którą Robert ma szansę. Myślę, że też od niego czegoś się nauczy. No bo wiadomo, że Robert jest lepszym napastnikiem niż był Miro Klose, bardziej wszechstronnym, lepszym, już ma lepsze statystyki, no, ale ale jednak od mistrza świata, który tych goli też w pewnym momencie seryjnie, gole, które seryjnie strzelał, też myślę, że czegoś nauczyć się można na treningach.
Ale tak jak w zeszłym sezonie zachwycaliśmy się Lewandowskim, bo w pierwszej 11 meczach zdobył bramki, to tak policzyłem z ciekawości, miał bramek po pierwszych 5 kolejkach 9, teraz 10, więc progres jest nawet w takiej dosyć, wydawało się, że no mało istotnej statystyce, ale to też pokazuje, że jest lepiej, więc no liczę na to, że zdobędzie te 40 bramek, po prostu.
Zobaczcie, jeżeli chodzi o te rekordy, bo tutaj mówimy o tych 40 golach zdobytych w sezon przez Gerda Müllera, czy Roberto Dogoni. Oczywiście też na horyzoncie automatycznie pojawia się ten rekord wszechczasów, czyli 365 goli Gerda Müllera.
Będzie ciężej.
Wiecie co, z sezonu na sezon myślałem, że to jest nierealne, bo tak staram się twardo stąpać po ziemi i patrzeć też na takie, chociażby takie rzeczy w piłce nożnej, które są realne, nierealne i takie mocno rozgraniczać, ale kiedy patrzę na Roberta, który z roku na rok strzela jeszcze więcej tych goli na wszystkich frontach, a w Bundeslidze potrafi być ultra skuteczny. Robert, który decyduje się grać w tym Bayernie, jeśli nie skusi go żadna oferta ze Stanów Zjednoczonych czy jakaś lukratywna od szejków na Bliskim Wschodzie i zdecyduje się na tak wysokim oczywiście poziomie grać do samego końca w Bayernie Monachium przez 5-6 sezonów, no to jakby nie patrzeć, ten rekord jest zagrożony. Na chwilę obecną niech walczy z Fischerem, znaczy Fischer już nie walczy, ale swoje strzelił lata temu, ale no ta pozycja wicelidera w tym zestawieniu uważam, że jest nie tyle realna, co zostanie osiągnięta przez Roberta Lewandowskiego. Myślę, że prędzej niż później. Na ten Gerd Müller no nadal zostaje w sferze gdzieś tam marzeń pewnie też Roberta. On często w swoich wypowiedziach mówi, wywiadach mówi, że nie, ja nie myślę o żadnych rekordach w strzelaniu goli, no ale jest napastnikiem, jest najwybitniejszym już obcokrajowcem w historii Bundesligi, jeżeli chodzi o zdobycze bramkowe, więc myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy jednak to siedzi.
Ale tutaj padł też taki wątek i myślę, że go warto trochę rozszerzyć, tego, że pojawił się z ławki Choupo-Moting, a my w ogóle rozszerzył to, że biorąc pod uwagę to, co ci zawodnicy, którzy są na razie rezerwowymi, którzy też je robią, to uważam, że dobra rzecz, że ten kadr uzupełniono, bo dzisiaj zagrał, wczoraj, w sobotę zagrał w pierwszym składzie Douglas Costa, który wystąpił naprawdę na fajnym poziomie, bo Nassar też uważam, że przyzwoicie.
Słuchaj, masz gościa, który mówi, żeby się turlał za akurat nie w tym meczu, tylko w poprzednim. Widziałeś tą akcję, jak Diego Costa położył się za murem i było, nie było sprzeciwu. Kazali się turlać, to się turlał, więc...
Bo tutaj padł, pamiętam, taki kiedyś wątek, czy taka teza, że akurat ta kadra musi być uzupełniona, bo była trochę za wąska i uważam, że została akurat dobrze uzupełniona, mimo piłkarzy nieoczywistych.
Szczególnie w tych czasach, bo zobaczcie, wypada Davis, no paskudna kontuzja w drugiej minucie tego spotkania, bez kontaktu z przeciwnikiem, źle postawiona noga, zerwane więzadło w kostce, wypada na 6-8 tygodni, czyli de facto nie zobaczymy go najpewniej w tym roku kalendarzowym na boisku. No małe są szanse ku temu, że zobaczymy tego chłopaka jeszcze w 2020 roku na boiskach, duża strata. No zobaczcie, stracili Gnabry'ego w ubiegłym tygodniu ze względu na koronawirusa, no na szczęście klubowa medycyna, jakby opieka zdrowia w Bayernie Monachium działa na tyle dobrze, że przetestowali gościa 4 razy, okazało się, że wyniki są negatywne, no i wczoraj już poleciał do Moskwy z drużyną i dzisiaj już, być może nawet w pierwszym składzie zobaczymy Serge'a Gnabry'ego w starciu z Lokomotivem, więc no tutaj wraca ważne ogniwo w układance Hansiego Flicka, no traci Davisa, dlatego ja się absolutnie zgadzam z Piotrkiem, że ta rotacja, okej, to są słabsi zawodnicy czysto piłkarsko, czy Choupo-Moting, no na Sara musimy poczekać. Ja jestem ciekawy Marka Rocky, bo dla mnie to jest gość z ogromnym potencjałem. Myślę, że nawet na pierwszą jedenastkę Bayernu za jakiś czas. No ale ważne, że ci goście do rotacji są. Nawet w takich zwycięskich meczach nie eksploatujesz Roberta Lewandowskiego przez te ostatnie 20-25 minut meczu. Dajesz zagrać innemu zawodnikowi, a Robert sobie odpoczywa i już szykuje się na kolejne starcie, a wiemy, że grają co 3 dni.
Według kickera w awizowanym składzie Gnabry'ego nie będzie, ale myślę, że z ławki powinien wejść.
Jestem pewny, że go zobaczymy. Bez względu na to, czy Bayern będzie wygrywał od drugiej, piątej minuty w tym meczu, czy pojawią się jakieś problemy, to Gnabry zawsze jest tym motorem napędowym Bawarczyków.
Mówimy dużo o Polakach. To były 3 mecze, w których brali udział Polacy. Teraz mecz, w którym nie brali udziału. Natomiast niedawno mieliśmy jeszcze w Unionie Berlin Polaka, teraz już go nie ma i Union nie potrafił wygrać z Freiburgiem u siebie 1-1. Grifo oraz Andrich zdobywali bramki. No i teraz tak się składa, że Union i Freiburg cały czas sąsiedzi w tabeli. 6 punktów na koncie. No, zespoły takie, które, jak mielibyśmy wskazać takie chyba najmniej ekscytujące, to byliby wysoko na tej liście.
Myślę, że tak, no bo na pewno wśród swoich kibiców lokalnych no, wzbudzają emocje, ale generalnie, jeżeli patrzymy tak, tak ogólnie na Bundesligę, no to faktycznie to nie są ekipy, które mają po pierwsze jakichś wybitnych piłkarzy w swoich szeregach, chociaż Union i występy Maxa Kruse, te pozaboiskowe, potrafią zainteresować, myślę, że nawet kibiców, którzy aż tak mocno nie śledzą tego, co dzieje się w Bundeslidze, w Niemczech, czy stricte w Berlinie, bo no bo gość potrafi zaszaleć, zabalować, ale jak się później okazuje, potrafi też dobrze zagrać, bo po tej akcji z kasynem, z nocnym klubem, okazało się, że Max Kruse był jednym z najlepszych zawodników na boisku. Mają też Loriosa Kariusa, który na pewno wzbudza duże zainteresowanie i czyha tylko na błędy bramkarza Unionu Berlin, no bo zapewne był, przychodził do wschodniego Berlina z myślą, że będzie grał. To są na pewno dwie postacie, które elektryzują, może bardziej lifestyle'owo i w social mediach póki co niż na boisku, ale no, wzbudza takie zainteresowanie wokół Unionu Berlin, bo wiecie, z tym Unionem Berlin było tak, że kiedy on się pojawił w lidze pierwszy raz, no to było, wiadomo, ogromne zainteresowanie tym klubem, bo klub nietypowy, taki klub mocno zrzeszający lokalną społeczność i ten stadion taki specyficzny, atmosfera, jeszcze, oczywiście mówię o czasach przed-covidowych, kiedy kibice mogli gromadzić się na obiekcie, ta stara leśniczówka, no wszystko obudowane tak niestandardowo, jak nie na dzisiejsze czasy piłkarskie, no ale kurz opadł. No kibiców na stadionach wiadomo, że niestety nie mamy i teraz ten Union musi zaprezentować też czysto piłkarsko, bo nie możemy tego ogrywać drugi sezon tylko na bazie leśniczówki. No polskiego zawodnika tam nie mamy z naszej perspektywy, więc no ciężko na to już spoglądać z takim przymrużeniem oka, tylko czekamy na to, co Union zaprezentuje na boisku. No a jest mocnym średniakiem w tej lidze.
Myślę, że przez większą część, może nie przez większą część, ale przez pewien czas będą uwikłani też w walkę o utrzymanie.
Nadal są wyżej od lokalnego rywala, tego bogatszego, większego, z większymi aspiracjami.
Ale to był niezły mecz Unionu, bo mieli dużą przewagę w strzałach, bo to chyba 19 do 8 w ekipie Freiburga. No, wielu piłkarzom po prostu ten mecz nie wyszedł, bo słabo zagrał Nils Petersen, słabo także na skrzydle chociażby Roland Soloi. Również w obronie może wyglądało to ciut lepiej, ale też bez większego szału. Natomiast Union miał przewagę, więcej biegu oddał, więcej strzałów, więc akurat z tego punktu mogą być dużo bardziej zadowoleni piłkarze Freiburga, którzy zremisowali drugie z rzędu spotkanie.
Otóż to. Jest cały czas więc status quo pomiędzy tymi drużynami. Kolejne spotkanie, o jakim sobie porozmawiamy.
Magazyn Bundesligi Die Qualität.
To będzie mecz obfitujący w gole, to będzie mecz obfitujący w naprawdę piękne zwroty akcji. Myślę o meczu Mainz z Borussią Mönchengladbach. Wydawało się, że Moguncja w końcu wygra mecz, bo prowadziła z Borussią Mönchengladbach, mimo tego, że przegrywała już 0-1, ale dosyć szybko wyrównała i do przerwy było 2-1 dla gospodarzy, natomiast w końcówce wyszła po prostu większa jakość Borussii Mönchengladbach, wygrana na wyjeździe 3-2. Stindl, Hoffmann i Ginter zdobywali gole dla gości, no i Mateta, dwa gole dla gospodarzy. To może być takie światełko w tunelu dla Mainz, które przypominam, w tym momencie jest ostatnie w tabeli, nie ugrało nawet jednego punktu. Ten mecz z Borussią Mönchengladbach, czy kibice na jego podstawie mogą czuć, że w tym klubie coś drgnie?
Odrobinę tak, bo rywal z najwyższej półki ligowej, ale też trzeba pamiętać, że Gladbach było tuż po spotkaniu z Interem Mediolan, które kosztowało ich na pewno mnóstwo energii, spotkaniu, które de facto mogli wygrać pewnie przed spotkaniem tym na San Siro, braliby remis z mocnym rywalem w ciemno, no ale wiemy, jaki był przebieg tego spotkania. W końcówce prowadzili 2-1, no i skończyło się podziałem punktów 2-2 w tym spotkaniu. Grali z Mainz, z latarnią Bundesligi, fakt, 0 punktów jako jedyna ekipa, chociaż więcej goli straconych ma przedostatnie Schalke. Może moim zdaniem być to jakaś jaskółka nadziei dla Moguncji, no bo w końcu trzeba przypunktować, jest to drużyna doświadczona w tej lidze, nie jest to Beniaminek pokroju Paderborn, tylko jest to drużyna, która w lidze potrafiła sobie radzić naprawdę nieźle, potrafiła kręcić się wokół europejskich pucharów, no oczywiście teraz to nie jest potencjał na to, żeby być w czubie tabeli, trzeba myśleć o utrzymaniu, trzeba wykorzystywać słabości rywali. Oni też trafili na Gladbach takie pomiędzy wielkimi meczami, no bo Gladbach w tamtym tygodniu Inter, a już dzisiaj wieczorem zmierzy się z Realem Madryt, więc w głowach samych piłkarzy, tak moim zdaniem, samych piłkarzy i źrebaków, no jednak te wielkie mecze, no bo jeżeli grasz z Interem i grasz z Realem na przestrzeni tygodnia, a po środku masz Mainz, to podchodzisz do tego spotkania, myślę, z takim nastawieniem, no, że te Mainz, które jest na zero, dostają od wszystkich po tyłku, no to spokojnie sobie z nimi poradzimy nawet na trzecim biegu. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Moguncia prowadzi, Mateta strzela gole, no ale wtedy faktycznie wychodzi ta jakość, doświadczenie zawodników Borussii Mönchengladbach i oni te spotkanie wygrywają, chociaż ja myślę, że Mainz jest w stanie w końcu zdobyć punkty. Z kim oni, Piotr, mógłbyś zerknąć, grają w najbliższej kolejce, bo nie pamiętam.
Jeżeli chodzi o gracz Mainz, tak, tak. A, okej.
Okay. Z kim oni grają w najbliższej kolejce?
W najbliższej kolejce jadą do Augsburga.
Do Augsburga, no potem Schalke.
No, Schalke to będzie hit hitów Bundesligi, ale właśnie mają Augsburg, który fantastycznie rozpoczął rozgrywki. Zachwycaliśmy się Gikiewiczem, zachwycaliśmy się całym Augsburgiem, a teraz chyba Augsburg pokazał, gdzie faktycznie jest ich miejsce w Bundeslidze i dla mnie to jest szansa dla Moguncji na jakiekolwiek punkty.
Tadeusz, spytałeś w ogóle o to, co jest takim światełkiem w tunelu dla Mainz. No właśnie pytanie, jak będzie dalej grał Mateta, bo uważam, że jeżeli mamy szukać jakiegoś światełka w tunelu nadziei dla tej drużyny, to właśnie ten piłkarz, no w tym sezonie zagrał we wszystkich meczach, ale w większości grał bardzo słabo albo tragicznie, jak przeciwko Unionowi, a to jest gracz, który jak trafił do Bundesligi 3 sezony temu, to w pierwszym sezonie zdobył 14 bramek, w drugim miał duże problemy zdrowotne i też troszeczkę posypała się gra ofensywna Mainz, bo de facto musieli liczyć głównie na Quaisona, więc jeżeli Mateta wróci do formy, a zagrał naprawdę dobrze przeciwko Borussii Mönchengladbach, bo dwie bramki też o ta półtorej w kickerze, to no myślę, że jakieś tam światełko w tunelu jest dla ekipy Mainz. Natomiast warto jeszcze odnotować, żeby już tutaj może nie zabierać czasu na inne spotkania, że w drużynie Borussii Mönchengladbach mieliśmy debiut, dlatego że w Bundeslidze zadebiutował chłopak z rocznika 2002, Rajc.
Die Qualität, magazyn Bundesliga. Rajcuje nas to bardzo. Coraz więcej młodych piłkarzy w Bundeslidze, albo właściwie nie coraz więcej, tylko po prostu standardowo. Dużo młodych piłkarzy w Bundeslidze.
Zobaczcie jeszcze na Bayern, ten Musiala strzela drugiego gola. Chłopak ma niespełna 18 lat, 17 lat z groszami. To jest w przełożeniu na polskie realia druga klasa liceum. Więc pytają cię koledzy, co robisz dzisiaj? Wyskoczysz z nami gdzieś wieczorem? Mówisz, nie, bo dzisiaj gram w Lidze Mistrzów. Lecę do Moskwy, ale jak wrócę, to chętnie się z wami...
Chłopaki grają w Chińczyka.
A ja gram, chłopaki grają w Chińczyka, gra w piłkę z Robertem Lewandowskim.
Skoro mowa o młodych zawodnikach, to w Dortmundzie ostatnimi czasy, zresztą zawsze...
A propos Musiali, jedna ciekawostka, bo sobie przypomniałem teraz. Kojarzycie taki turniej chyba Lech Cup? Taki Kojarzy. Turniej dla młodych zawodników i on
grałem
2000...
Turniej,
tak, grałeś?
Tak.
To wyobraź sobie, że w 2014 roku w najlepszy piątce zawodników podczas tego turnieju był właśnie Musiala.
Czekaj, czyli on wtedy miał 12-13 lat. 12.
2003 rocznik to 11.
A, 11? A,
który... To zależy... 2014.
A, 14.
Okay. I on wtedy grał w Chelsea jeszcze, młodzieżowej drużynie Chelsea, więc grałeś na tym samym turnieju, jakby nie było.
No nie w tym roku na pewno, ale nie czyli, w tym samym roku. No. No czekaj, który 2003 to był?
2004. Nie, 2014 rok, bo on 2003.
Nie, to na pewno nie.
Nie, Adam, ten chłopak jest 15 lat młodszy.
Ja grałem, jak on się rodzi w tym turnieju pewnie. Więc no dobra, zostawmy turniej Lech Cup. Skoro mowa o młodych zawodnikach, jest taki zawodnik jak Giovanni Reina, choćby i przechodzimy do meczu Borussii Dortmund z Schalke, a więc no jakby nie patrzeć, derby Zagłębia Rury, no nie mające swojego wymiaru, bo raz, że no było pewne, że tutaj Dortmund nie może się potknąć, dwa bez kibiców, no takie jedne chyba ze słabszych derbów Westfalii ostatnimi laty, natomiast no odnotować należy, 3-0 Borussia Dortmund po bramkach Akanjiego, Haalanda i Hummelsa zrobiła swoje po prostu.
300 kibiców na Signal Iduna Park, 299 Borussii Dortmund, jeden kibic Schalke, tak. Który już został zauważony przez klub i dostał zaproszenie na kolejne spotkanie swojego ukochanego klubu, a pewnie ciężko patrzeć na to, co wyczynia Schalke. Ty powiedziałeś o tym, że Dortmund potknąć się nie mógł, no i w sumie masz rację, chociaż kiedy obserwowałem spotkanie w Lidze Mistrzów Dortmundu, najsłabszej ekipy z Bundesligi w pierwszej kolejce Champions League, naprawdę kiepsko wyglądali z tym Lazio i myślę, że to mogła być jedyna szansa dla Schalke, że zobaczyli, że ten Dortmund Dortmund trochę chwieje się na nogach, mimo tego, że ma niezłe piłkarskie osobowości w składzie i być może w tym meczu derbowym jakoś ich uczkniemy. W pierwszej połowie bronili się maksymalnie, jak to tylko było możliwe, ale od kiedy Dortmund strzelił pierwszego gola, to było jasne, że na 1-1 nie ma najmniejszych szans i teraz już pytanie tylko ile. Czy wykręcą kierunkowy do Gelsenkirchen, czy nie? No nie wykręcili, bo skończyło się 3-0. Dortmund spokojnie w tej drugiej połowie poukładał sobie mecz. Fajnie, że strzela Mats Hummels. Jest jedynym zawodnikiem, który na przestrzeni ostatnich 5 sezonów chyba, tak? Strzelił gola?
Tak, chyba.
Tak. Więc to też wymowne, a nadal go nie chce Joachim Löw w reprezentacji Niemiec. Będziemy się o to upominali. A jeżeli chodzi o te spotkanie innych młodych zawodników, to ciekawe statystyki odnośnie Jadona Sancho. Chłopak ma ostatnie jego 3 lata w Dortmundzie, a ma 20 lat, więc też zaczynał jako 17-latek. 105 spotkań rozegranych dla BVB, 35 goli i 46 asyst, w tym jedna w tym ostatnim spotkaniu. Chłopak ma 20 lat. 20 lat i już o nim nie mówimy, tym jednym tchem z tymi najmłodszymi zawodnikami, zobaczcie, Dortmundu. Jak ta kadra BVB jest odmłodzona, no to robi to wrażenie. Ja nadal uważam, że trenerem odpowiednim nie jest Lucien Favre, bo trochę mu się upiekło w tym meczu River Derby, trafił na fatalne Schalke, no bo...
Przypomnijmy, że 0-0 do przerwy.
0-0 do przerwy, tak, broniło się Schalke, na tyle im wystarczyło siły, 45 minut, no ale należy wspomnieć te spotkanie z Ligi Mistrzów, przegrane 1-3 z Lazio. Tutaj mieli naprawdę słabego rywala. Zobaczymy, jak sobie poradzą teraz w Champions League. Grają jutro, więc zobaczymy, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie, bo dla mnie nadal Lucien Favre nie jest trenerem na miarę tej Borussii, która ma walczyć o Mistrzostwo Niemiec, czy o coś poważnego w Lidze Mistrzów. To jest dla mnie trochę za słaby trener na ten potencjał ludzki, który mamy w Dortmundzie.
Natomiast najgorsze jest to w Schalke, że... Bo tak z czystej ciekawości przyjrzałem, jakie noty dał Kicker piłkarzom obu drużyn, a zwłaszcza przyjrzałem się Schalke, to najlepszą notę dostał bramkarz Ronow i gdyby nie on, to byłoby jeszcze gorzej, bo przewaga była absolutna, więc no, trochę z Schalke jest taki problem, że tak naprawdę, tak jak w Mainz, jest jakieś tam światełko w tunelu w postaci Matety i tego, że jak ten piłkarz się odblokuje, to przynajmniej Mainz zacznie strzelać, a tutaj w ofensywie jest bardzo słabo, bo bardzo słabo zagrali, czy to Matondo, czy to Paciencia, w środku pola też nie ma rewelacji do tego w obronie, więc tak naprawdę w ogóle trudno znaleźć wszelkie jakiś punkt zaczepienia na nadzieję na przyszłość i z taką grą, no to wydaje się to wręcz dzisiaj może nieprawdopodobne, ale Schalke, no może nawet pójść drogą Hamburga po prostu.
Słuchajcie, Stuttgart spadał, Hamburg spadał, Werder jeszcze jakimś cudem się trzymał, więc no,
wiecie co, wielkie
na Schalke może przyszła pora.
Wiecie co, wielkie marki upadały tak wcześniej, Lautern, Karlsruhe, Monachium 1860, tak, w ostatnich czasach faktycznie Hamburg i zobaczcie, jak mylne może być myślenie, że wielka ekipa z pieniędzmi, z tradycją, z historią, z kibicami spadnie. Jeśli spadnie, no to szybko się odbują i zdominują drugą Bundesligę. HSV jest idealnym przykładem, że wcale to tak prosto nie wygląda. Zaprzeczeniem tych słów jest oczywiście sytuacja VfB Stuttgart, no bo spadli i awansowali najwyższej klasy rozgrywkowej, ale faktycznie źle to wygląda, jeżeli chodzi o Schalke. Pytanie, czy po 5 kolejkach możemy już ich skreślać? Myślę, że nie.
Jest Mainz jeszcze.
Ale, no tak, jest Mainz, ale dwie drużyny spadają, nie? Mhm. Więc póki co nawet nie ma światełka na to, żeby znaleźć się na tej pozycji numer 16, która
Kolonia
daje...
Kolonia jest słaba. No ja myślę mimo wszystko, jeżeli dzisiaj mielibyśmy...
To myślę, oczywiście... że Bielefeld też będzie miał swoje problemy.
Tak, że są zespoły, które chyba, no tak przynajmniej na ten moment myślę, że chyba są zespoły, które jednak będą miały dłuższe problemy ze zdobywaniem punktów.
Też mi się tak wydaje, tylko zobaczcie, że Schalke już zmieniło trenera. Pewnie za długo trzymali Wagnera, zmienili, mają...
Teraz muszą odpokutować.
No nie mogą zmienić trenera za kolejkę, za dwie, bo też będą mieli na utrzymaniu przynajmniej 3 szkoleniowców. A tam jakoś wielkich pieniędzy aktualnie w Gelsenkirchen nie ma, no i to już by było zupełne nieporozumienie, gdyby kolejnego trenera nowego wrzucili. No muszą teraz wykazać się cierpliwością i czekać na te zdobycze punktowe. Na razie punkcik na ich koncie.
Ale zwróćcie uwagę, jakie mamy dzisiaj czasy w Bundeslidze, bo tak, zachwycamy się Lewandowskim, to jest jak najbardziej słuszne, ale też tutaj Erling Haaland po prostu robi swoje szaleństwa, bo rozegrał 20 meczów w Bundeslidze, zdobył aż 18 bramek i tylko jeden piłkarz w historii całej ligi był lepszy. Uwe Sellera, więc legenda HSV w sezonie 1963-64 w 20 meczach zdobyła 19 bramek, więc naprawdę wielkie brawa dla Norwega i to jest po prostu chłopak wow.
Pod hashtagiem weszł FM Grzegorz pisze, Szalkę spadnie. Damian, jakiś zakład słyszałem, że
tak, poszedł. Tak, poszedł zakład o dobry obiad z naszym stałym
słuchaczem. Ty mówisz, że?
Że nie spadnie, Grzegorz, nasz słuchacz twierdzi, że spadnie, no musimy poczekać przynajmniej do maja. Zobaczymy jak się staje, chociaż jak może szybciej, chociaż jak przypominam sobie nasze odliczanie z HSV, to obawiam się, że historia może się powtórzyć, chociaż na tą chwilę nie do końca w to wierzę. Mhm.
Kolejne spotkanie po meczu Borussii Dortmund. Przechodzimy do meczów niedzielnych.
Die Qualität, magazyn Bundesliga.
A w meczach niedzielnych Wolfsburg wygrał z Arminią 2-1, natomiast Werder zremisował z Hoffenheim. Najpierw o tym, co wydarzyło się na Volkswagen Arenie. Werkhorst i Arnold dla Wolfsburga, Shiplock dla drużyny Beniaminka Bundesligi, który na razie to ten początek miał taki, powiedziałbym, solidny nawet, bo nie przegrywali meczów gracze Arminii Bielefeld. Teraz jednak już zdarzyło się im, inaczej, nie, źle mówię, przegrywali mecze, bo mieli już przecież przegrane i to ostatnio nawet z rzędu. Trzecia porażka Arminii z rzędu po tych porażkach z Bayernem i z Werderem. Wcześniej były przecież wygrana z Kolonią i remis z Eintrachtem na początku. Natomiast Wolfsburg nie przegrywa spotkań. To jest jeden mecz przegrany do tej pory. Trochę remisów i w końcu zwycięstwo. Wilki walczą w tym sezonie o europejskie puchary, waszym zdaniem?
Chyba nie. Wydaje mi się, że zaprzepaścili szansę teraz walcząc o Ligę Europy, że się do niej nie dostali. No bo to jednak była ekipa, która spokojnie w tych eliminacjach powinna sobie poradzić. To jednak duża porażka Wolfsburga moim zdaniem i teraz będzie im niezwykle ciężko, bo jednak kandydatów do gry w europejskich pucharach mamy wielu. Mamy bardzo mocną trójkę, czyli Bayern, Lipski, BVB o Ligę Mistrzów. Te czwarte miejsce do zawalczenia, czy to będzie Leverkusen, czy to będzie Gladbach. Myślę, że Leverkusen mocno tego, tym bardziej, że stracili Ligę Mistrzów w aktualnym sezonie. No i później zostają tylko dwa miejsca do Ligi Europy. Wydaje mi się, że Wolfsburg jest zbyt słabą ekipą, chociaż personalnie wygląda całkiem nieźle, by powalczyć o te europejskie puchary. No, może smucić to, że tam mamy Polaka, fakt, na ławce Bartosza Białka, ale nie widać dla niego jakiejkolwiek szansy na grę, o tyle ile Gumny się podniósł, ale tam jest szansa na rozwój Roberta Gumnego i grę, tak w przypadku Bartosza Białka tego za bardzo nie widzę i wydaje mi się, że to jest kolejny piłkarz, który poważnie powinien myśleć o wypożyczeniu, no bo jeżeli ta kariera ma się rozwijać, nie wiem, czy to, bo myślę, że nie wypożyczenie do Ekstraklasy, jakaś druga Bundesliga, byłoby to racjonalne. Tam było też problem z Bartoszem Białkiem, klub o tym informował odnośnie jego komunikacją, także jest mocno ograniczona.
Myślę, że prędzej wchodzi w grę wypożyczenie z powrotem do Zagłębia.
No widzisz, ja sobie o tym samym pomyślałem, nawet w kontekście, kiedy słyszałem o transferach do Brighton, tych jednego rekordowego Modera i Karbownika. No bo to, że zostali kupieni z opcją, że grają jeszcze pół sezonu bądź sezon w swoich klubach i zobaczcie, gdyby taka decyzja była podjęta, wiem, już czasu nie cofniemy, odnośnie Białka, że faktycznie napalił się na niego ten Wolfsburg, płaci konkretne pieniądze w Zagłębiu Lubin, a on jeszcze przynajmniej rundę albo cały sezon gra w polskiej ekstraklasie, myślę, że lepiej by to dla niego wyglądało. No tak się nie stało, jest w Wolfsburgu, ale póki co no, nie ma absolutnie żadnych szans na grę. Ty mówisz o ekstraklasie, może tak się stanie, no to wszystko zależy od menadżerów i klubów, no ale nie zdziwiłbym się, gdyby niemiecki klub chciał go mieć gdzieś tam blisko siebie na radarze i ogrywać go już w realiach niemieckiego futbolu.
Będzie trudno Wolfsburgowi, bo tak biorąc pod uwagę całą Bundesligę, być może to jest drużyna, która jest... zdobyła najmniej bramek w stosunku do liczby oddanych strzałów, aż to sprawdzę za tydzień, na przyszły tydzień, bo przeciwko Augsburgowi oddali, słuchajcie, 18 strzałów, tam zagrał kapitalnie Rafał Gikiewicz, przeciwko Borussii Mönchengladbach 15, tutaj 14, tutaj udało się wygrać, ale dwa poprzednie mecze zremisowane, więc Wolfsburg nie gra źle i ta pozycja w tabeli nie odzwierciedla tego, jak dzisiaj prezentuje się drużyna trenera Glasnera, ale po prostu jest bardzo mocno nieskuteczna.
Werder Hoffenheim, przyspieszamy, bo chcę jeszcze dwa słowa powiedzieć o Lidze Mistrzów. Werder Hoffenheim 1-1, tutaj Eggestein oraz Geiger zdobywali bramki. Dwa słowa o tym meczu?
Nie wiem, taki dla mnie mecz bez historii, ten podział punktów idealnie pasuje do tego spotkania. Należy moim zdaniem docenić dyspozycję Werderu, no bo jak pamiętamy ten dramatycznie broniący się Werder w poprzednim sezonie, który tak jak mówiliśmy nawet dzisiaj, cudem nie spadł w tym dwumeczu z Hoffenheim, no nie wygrywając de facto, tylko bramki zadecydowały na wyjeździe o tym, że pozostali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tak widzę dużą poprawę w grze Werderu Brema. Nie jest to oczywiście drużyna na puchary, ale też nie na spadek.
Bayer Augsburg, Piotrze, Bayer Augsburg, o tym spotkaniu.
Ale jeszcze a propos Hoffenheim, bo dodajmy, że dziewiąta bramka w tym sezonie w Bundeslidze Hoffenheim i na razie 6 bramek Kramaricia, a teraz strzelił Geiger, bo Kramaricie nie było, natomiast no widać, ile Hoffenheim traci po prostu bez swojego superstrzelca z Chorwacji. Bayer Augsburg, tak? Jeszcze tak, parę
to jest
słów.
Ostatnie spotkanie, bo poniedziałkowe 3-1 Bayer wygrał, Bayer jest niepokonany. Dobry zwiastun przed meczem w europejskich pucharach, no, grają ze Slawią na wyjeździe.
No i tutaj nie będzie to jakieś zadanie bardzo trudne. No akurat co do Augsburga w tym sezonie chwaliliśmy, ale ten mecz nie wyszedł do tego. Ja nie ukryłem, że przyglądałem się temu, jak zagra Framberger, bo to jest jednak rywal naszego Polaka, rodaka, Bogosinka, Lecha Poznań. No zagrał fatalnie i to po prostu też pokazuje, że jeżeli Robert Gumny jeszcze trochę okrzepnie, to ja tak jak trochę w głowie porównywałem szansę Bartosza Białka, także Roberta Gumnego, bo ci piłkarze jednak do tej pory grali tylko w Ekstraklasie, a trafili jednak do nowej ligi. Tak uważam, że no w tym momencie Robert Gumny jest może nie na autostracie do gry w pierwszym składzie, ale w bardzo dobrej sytuacji. Tak, Bartosz Białek no ma problemy, więc myślę, że Robert Gumny niedługo wskoczy po prostu do składu.
Liga Mistrzów gra, zaczęła rozgrywki w tamtym tygodniu. Od razu gramy drugą kolejkę, nie ma co czekać. Za kilkadziesiąt minut startuje mecz w Moskwie, o którym już dwa słowa powiedzieliśmy. Lokomotiv kontra Bayern. Damian, ty powiedziałeś, że dzisiaj jak Robertowi będzie się chciało, to on dzisiaj ładuje piątkę i jadą.
Nie tyle, co się chciał, no oczywiście musi mieć swój dzień, czy piątkę, powiedziałem trójkę, ale
to dołożyłem dwa od siebie.
Okej, okay, powiedziałem trójkę. Jest to oczywiście jak najbardziej realne. Bayern jest murowanym faworytem, mimo tego, że gra na wyjeździe. No Moskwa i ogólnie teren rosyjski nigdy nie był zbyt łatwy dla nikogo, nawet dla tych gigantów europejskiego futbolu. Tak jak wspominaliśmy, wraca Gnabry, będzie pewnie nie w wyjściowym składzie, ale na ławce trenera Flicka. Patrzymy na Roberta, bo jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów gola nie zdobył, więc no jest jakieś wyzwanie przed naszym reprezentantem.
Zaczął się, skończył się.
Do tego warto patrzeć na to spotkanie, myślę też z perspektywy no, dwóch innych Polaków grających w Lokomotivie, Grzesiek Krychowiak i Maciej Rybus. Zobaczymy, jak to starcie reprezentantów będzie wyglądało, ale zdecydowanie Bayern murowanym faworytem tego spotkania. Tym bardziej warto wspomnieć o Manuelze Neuerze, bo to jest gość, który zanotował już 201 czystych kont w barwach Bayernu Monachium, czym przebił samego Sepa Mayera. Potrzebował na to o wiele mniej spotkań. Przed nim jeszcze rekord ten bawarski Olivera Kana, który zasiada na trybunie VIP póki co.
No właściwie de facto nie mogę sobie teraz znaleźć w głowie jakiegoś argumentu, który przemawiałby za Lokomotivem po prostu. Bo tutaj wszystkie karty są po stronie Bayernu, więc... Ale liczę,
słuchajcie,
że rozgrali się...
Przegrali w lidze z Rotorem Wołograd.
Wołgograd.
Przepraszam, Wołgograd oczywiście.
Wołgograd.
No to jeszcze tak, gorzej. No jakby z Wołogradem przegrali, to bym jeszcze wybaczył, tak, ale jak przegrali z Wołgogradem...
Wiecie co, wydaje mi się, że każdy się mobilizuje na taką ekipę jak Bayern Monachium, szczególnie jak jest niżej notowaną ekipą. Bayern z tym teoretycznie najmocniejszym rywalem zagrał pierwszą kolejkę, czyli z Atletico, pokazali im miejsce w szeregu. Zostaje Moskwa, zostaje Salzburg. Wiadomo, że jedni i drudzy będą się spinali na Bayern, ale faworytem we wszystkich tych spotkaniach, bez względu na to, czy ten mecz będzie rozgrywany w Monachium, czy na wyjeździe, będzie Bayern Monachium.
No będzie Bayern zresztą, no jedyna chyba nadzieja dla Lokomotivu, ale to tak naprawdę już bardzo mocno tutaj idę w jakieś obłoki, naciągam argumenty. To, że postawili się Juventusowi rok temu.
Znaczy wiesz, z Salzburgiem potrafili zagrać
no,
ciekawy
tak,
mecz.
Ale to jednak wiesz, Salzburg.
Ale inna liga, jasna, okay, jasna sprawa. Zobaczymy.
Dlatego no Bayern wygra po prostu wysoko, tak no, 3-0.
No to ciekawe, czy aż tak wysoko. Zobaczymy 18:55. O 21:00 z kolei ciekawy mecz zagra Gladbach, bo gra z Realem Madryt, który wiemy, że jest podrażniony po tym, co wydarzyło się tydzień temu w Lidze Mistrzów.
Ale sobie odkuł.
Odkuł sobie w El Clasico, natomiast no, zobaczymy, jaki dzisiaj Real wybiegnie na boisko w Niemczech, bo wcale nie jest powiedziane, że to musi być ten mecz, że to musi być ten Real z meczu z Barceloną. To może być ten Real beznadziejny z meczu z Szachtarem.
No właśnie, bo wiadomo, że dla Realu innym spotkaniem zawsze jest mecz z Barceloną. Bez względu na to, czy są kibice na trybunach, czy ich nie ma, to jest mecz wyjątkowy dla wielu piłkarzy z Sergio Ramosem na czele. Wiadomo, że na takie mecze jednak inaczej się zawodnicy mobilizują. Gladbach miało pewne problemy, jak wspomnieliśmy, z Mainz. mają ten remis w pamięci, ważny moim zdaniem remis, który może być kluczowy później w układankach, jeżeli chodzi o awans z grupy, bo oni realnie mogą po tym pierwszym spotkaniu myśleć, że my nie walczymy o trzecie miejsce w grupie i przejście do Ligi Europy, tylko jak postawiliśmy się na San Siro Interowi, zobaczyliśmy to, że Real przegrywa u siebie z Szachtarem Donieck, no to dlaczego my u siebie mamy nie pokonać tego Realu? No bo dzisiaj Barcelona nie jest hegemonem czy w Hiszpanii, czy na europejskich boiskach i myślę, że bardziej wiarygodne może być to spotkanie z Szachtarem sprzed tygodnia niż te El Clasico z weekendu.
Natomiast no, dla Gladbach to jest ta grupa jest w tym momencie, na ten moment i przyjemna i taka trochę nieprzyjemna, bo zremisowali z Interem, ale mają jeszcze Szachtar, czyli też
to jest ultra mocna grupa, ale pokazali, że my no tu nie jesteśmy chłopcem do bicia i możemy spokojnie z tej grupy awansować.
No, awans będzie trudny, ale o Ligę Europy mogą powalczyć, chociaż to też będzie trudne zadanie, bo jest jednak ten Szachtar, no jest właśnie. Także Real, a Real no, tak naprawdę no, pokazał w drugiej połowie przeciwko Szachtarowi, bo w pierwszej połowie mam wrażenie, że chyba troszeczkę musiałem być przy Clasico i Szachtar ich
zostawiamy
zaskoczył.
Zostawiamy Real.
Natomiast no, myślę, że no, kibicuję drużynie niemieckim, ale tak realnie patrząc, to myślę, że jednak Real.
A ja stawiam na Gladbach.
Środowe mecze. Dwa niemieckie zespoły. Dortmund zagra z Zenitem. Myślę, że jest tutaj zdecydowanym faworytem, bo Zenit nie popisał się w pierwszej kolejce. Lipsk pojedzie do Manchesteru na Old Trafford na mecz z United. Jak widzicie te dwa spotkania? Szybciutko proszę.
Dortmund ma dobrego rywala w tym momencie dla siebie. Grają na własnym boisku z Zenitem, nie muszą lecieć do Rosji. Dortmund też zagrał fatalne spotkanie z Lazio przed tygodniem, no ale podobnie jak Real odkuł sobie to w meczu derbowym w weekend na słabym Schalke. No liczę na to, że tutaj Dortmund pokaże te oblicze z drugiej połowy z Schalke i pokaże tą swoją moc w starciu z Zenitem Sankt Petersburga. Te drugie spotkanie, bardzo ciężki rywal dla Lipska. Myślę, że to może być bardzo ciekawe spotkanie, bo Manchester United w końcu gra chyba jak na czerwone diabły przystało, chociaż w weekend remisują 0-0 z Chelsea. Ale znowu w Lidze Mistrzów wygrali z Paris Saint-Germain. To był hicior tej pierwszej kolejki, więc nastawiam się, że na Old Trafford zobaczymy ofensywne ustawienie Juliana Nagelsmana i nie skreślałbym Lipska, ale brałbym też remis bramkowy po tym meczu z pocałowaniem ręki.
No i pamiętajmy, że będzie to trudne zadanie dla RB Lipsk, dlatego że mają problemy kadrowe, bo nie będzie mógł skorzystać trener Nagelsmann z Mukiele, Klostermana, także Kampla, więc no, trudne zadanie czeka RB Lipsk, ale Manchester też nie zagrał wybitnie ostatnio, o czym mówiliście, więc myślę, że taki remis. Myślę, że Dortmund takie 3-1, a Lipsk 1-1.
A ja nie stawiam konkretnego wyniku, ale Dortmund spotkanie wygra, a Lipsk zremisuje.
Liga Europy też będzie grała, oczywiście tam też niemieckie kluby, o nich porozmawiamy sobie za tydzień w magazynie Bundesligi Die Qualität. Dzisiaj trzymamy kciuki za niemieckie kluby w Lidze Mistrzów, jutro również, a w czwartek kibicujemy w Lidze Europy. Damian Gąska.
Dziękuję bardzo.
Piotr Szymczuk.
Dziękuję, do usłyszenia.
Adam Kotleszka, bądźcie zdrowi. Słuchajcie nas. Słuchajcie, chciałem powiedzieć, oglądajcie. Słuchajcie nas za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.
Die Qualität, magazyn Bundesligi.